Pokój i dobro. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dziś dla Was mówi Jakub Górski, gościnnie w Radiu Niepokalanów. Rozmawiamy w temacie Tylko miłość jest twórcza. Razem z Ewą Gnatkowską rozmawiamy o tym, jak Bóg, czyli miłość wcielona, przemienia drugiego człowieka i pomaga przejść przez trudny okres cierpienia. Ewo, wcześniej zaśpiewałaś dla nas utwór Darii Steczyński, Królowa Cnót z projektu Śladami Ubogiego. Gdy tak śpiewałaś, też przypomniały mi się słowa, które Maryja wyśpiewuje dla Pana Boga w Magnificat, gdzie mówi, ubogi zostanie obdarzony łaskami, a bogaty z niczym zostawi. Jakby natchniona Duchem Świętym chciała nam powiedzieć, że Bóg składa tą obietnicę, gdy jesteśmy ubodzy, czyli nic nie możemy. Kiedy uznajemy swoją ubóstwo, tą swoją granicę człowieczeństwa, Bóg wchodzi z pełnią łask. Trochę o tym wcześniej rozmawialiśmy. Chciałbym też z Tobą przejść do kolejnego przykładu, dlatego że przed programem mówiłaś o dwóch przykładach, które chcę z nami się podzielić. Najpierw był przykład Twojej cioci. Teraz o tym przykładzie, o tym doświadczeniu z drugim człowiekiem z 2019 roku. Jak Twój piękny Boży śpiew, przez który Pan Bóg i Duch Święty działają, dotyka drugiego człowieka.
Tak, ten drugi przypadek był nieco trudniejszy, ponieważ zupełnie nie znałam osoby i trudniejszy ze względu na stan chorej Aniki, która w styczniu 2019 zmarła. I była chora na stwardnienie boczne zanikowe, bardzo agresywną chorobę SLA w skrócie, która w ciągu 2-3 lat potrafi zniszczyć, zabić całego człowieka systematycznie, ponieważ mięśnie nie reagują na bodźce z mózgu, neurony ruchowe są podlegają destrukcji i choroba objawia się w ten sposób, że człowiek powoli traci możliwość ruszania się, począwszy od nóg, potem rąk, potem górnej części partii ciała, potem nie może oddychać. Cały czas funkcjonuje perfekcyjnie mózg, inteligencja, kontakt. Ale poprzez to, że nie może używać tych neuronów ruchowych, również nie może mówić. W ostatecznym momencie dusi się i następuje zgon. I miałam taką możliwość opiekowania się Aniką, nawet się zaprzyjaźniłyśmy. I to był kolejny etap poznawania chorego w jego biedzie. I znów kolejny etap poznawania chorego bez możliwości komunikacji. To było dla mnie takie dosyć ciekawe, że jestem w sytuacjach, kolejnych sytuacjach, kiedy trzeba otwartości. O tym mówiliśmy na samym początku, że trzeba otwartości serca, żeby móc zrozumieć człowieka, żeby móc zrozumieć chorego. Nie wystarczą słowa. Nie wystarczy bycie jak ten strażnik, zabezpieczanie go fizycznie, ale człowiek jest całością i ciałem, i umysłem, i ruchem, i duchem, i wszystkim tym, co nas wypełnia od strony materialnej i niematerialnej. I właśnie przy Anice uczyłam się dotykania jeszcze czegoś głębiej, jeszcze większej tajemnicy porozumienia pozawerbalnego z człowiekiem. Niesamowity przypadek. Naprawdę dziękuję Panu Bogu, że spotkałam ją na swojej drodze. Miałyśmy niecały rok możliwości kontaktu, współpracy, bycia, miłości, ciężkiej pracy. Pielęgnacja przy takiej osobie wygląda w ten sposób, że prawie 3 godziny wykonywałyśmy razem podstawowe czynności pielęgnacyjne, czyli na przykład poranne mycie, przygotowanie do dnia, co nam normalnie zajmuje 5, 10, 15 minut, jak się ktoś gramoli. Taka perspektywa, takie wyrwanie z rzeczywistości codziennej w codzienną, ale nie codzienną. Nauka człowieka, za którym się podąża, ponieważ dynamika tej osoby jest zupełnie inna niż nasza. Ona zawiera się zupełnie w innym czasie. Zupełnie inaczej przedstawia się dzień tej osoby. I to, co jest ciekawe, co odkryłam, to ten dzień może być naprawdę bardzo piękny, ponieważ wychodzi istota miłości przy takim człowieku. To ten człowiek przy naszej otwartości serca jest w stanie uczyć nas kochać, jest w stanie nauczyć nas postrzegania najmniejszych drobiazgów, które są darem.
Jakie to jest bardzo inne od tego, co możemy zobaczyć w telewizji, na billboardach, w gazetach, w internecie, gdzie jest pochwała siły, pięknego wyglądu, można powiedzieć tak szeroko kult sukcesu, różnie rozumianego. A tutaj mamy coś zupełnie innego, wręcz przeciwnego, a jednak nawet jak to opowiadasz, jest w tym ogromna radość i słychać gdzieś na tylnych warstwach tej wypowiadanej przez ciebie etiudy jakieś spełnienie. Bo tu usłyszeliśmy z słuchaczami zatrzymanie, opowiadałaś o takim zatrzymaniu się dla drugiego człowieka, osoby, która można powiedzieć językiem świata jest przegrana, przepraszam, z takiego wiadomo, że nie jest, ale taką perspektywę ze świata zarysowuje, słaba, w związku z tym może mało atrakcyjna, a jednak opowiadasz o czymś, co napełnia ducha, gdzie można odkryć swoje człowieczeństwo w kontakcie z drugą osobą, która językiem, nazwijmy to takim wszechobecnym, którym się spotykamy, no jest osobą przegraną, taką, można powiedzieć, na nawiasie społecznym, na rubieżach społeczności. Jak to mocno jest inne od tego, co świat nam serwuje. Czy ty, Ewa, muszę zadać to pytanie, czy ty jesteś szczęśliwa?
A co widać z mojej twarzy?
A powiedz słuchaczom na to pytanie, czy ty...
Tak, czuję się bardzo spełniona i szczęśliwa. To bycie
przy tych
chorych...
Czy można być szczęśliwym w cierpieniu?
Tak.
Jak to zrobić?
Nie wiem, jak to zrobić.
Czy zdarza ci się być szczęśliwą w twoich cierpieniach?
Miałam takie momenty, kiedy w jednym i tym samym momencie czułam radość i cierpienie. Pokój i wielkie emocje. Złość, ale jakieś zakotwiczenie, takie rozumowe, takie w dobru. Jestem w dobru. Te rzeczy się nie wykluczają, tych rzeczy trzeba się nauczyć i dać możliwość wzrastania tym wykluczeniom i w sobie, i w kimś. Bo wracając do opieki nad chorymi właśnie paliatywnymi, chorymi terminalnymi, którzy zdążają w kierunku bardzo szybko już rozstania się ze światem, to z jednej strony jest bardzo duże utrudzenie, bo ten czas zatrzymania się nad tak ciężko chorą osobą wymaga też mojego trudu. Ja muszę się zatrzymać, muszę siebie wyłączyć i podążać za chorym. To jest intensywne słuchanie czegoś bez słów. Słuchanie jego serca. Słuchanie jego ciszy. Słuchanie jego wyrazu, jego ruchów. Podążanie za nim. Myślę, że w świecie opieki nad chorymi bardzo często właśnie brak tego podążania za chorym, że to świat dyktuje kierunek, świat dyktuje dynamikę i tam nie ma, często nie ma miejsca na całego człowieka, Na wycinek tak, ale na całego człowieka.
To jest naprawdę niesamowite, bo ty jesteś otoczona cierpieniem ludzkim, będąc w tym hospicjum i też na pewno, tak sobie wyobrażam, myślę, że tak jest, no takimi obrazami, które są skrajnie nieatrakcyjne. Od toalety porannej, po jakąś bieżącą pielęgnację pacjentów i tak dalej, a jednak odpowiadasz nam z całą taką stanowczością i pewnością w głosie, że jesteś szczęśliwa. I to jest taki paradoks intelektualny przynajmniej w kontekście tego, że świat mówi o tym, że będziesz szczęśliwy, jak będziesz miał to, tamto i owamto, a ty zaświadczasz swoim przykładem tym, co mówisz, że szczęście jest zupełnie w innym miejscu. Że szczęście nie musi być opakowane w kolorowe przedmioty i w świecące elementy, że szczęście można odnaleźć w takim miejscu, które można byłoby się intelektualnie przynajmniej nie spodziewać tamtego szczęścia, a on jest.
Tak, ale żeby to szczęście, bo szczęście czeka na mnie, czy czekało na mnie, żeby dojść do tego momentu, potrzebowałam też czasu wzrostu, nauki, upadków, popełniania błędów, zarówno przy najbliższych i innych osobach.
Na pewno.
I na tej drodze początkowej trudno powiedzieć wtedy o szczęściu, bo bardziej to wymaga ode mnie cierpliwości, pracy, samozaparcia, bardzo dużej energii, która wcale nie widać tego drzewa z owocami pięknego, zielonego. To jest jeszcze kopanie w roli.
Tu my mówimy o szczęściu, będąc w takim miejscu, w tym radiu, o szczęściu, czyli takiej otwartości na Bożą łaskę, bo Bóg jest szczęściem. Ale słuchając ciebie dzisiaj i trochę domykając ten temat naszej rozmowy o tobie, bo jeszcze przed nami drugi temat, Pan Bóg, widzę, że tak przedstawił kolejne kroki dochodzenia do szczęścia, czyli do otwartości pełnej na Niego. Bo pierwszym krokiem, jakim był, to było uznanie straty. Usłyszeliśmy ze słuchaczami razem twoją historię, którą ty uznajesz stratę. W twoim przypadku to była strata najbliższej osoby, czyli matki. Ale to może być różna strata dla każdego, różna. Ale był ten pierwszy krok, tutaj trzeba było się zmierzyć ze swoją stratą. Potem usłyszeliśmy o napełnieniu się Bogiem. W twoim przypadku była to wieloletnia formacja akurat w duchu ignacjańskim, chociaż wolelibyśmy franciszkańskim być może.
Franciszkański się pojawił.
Żarty, żarty. Ale było to napełnienie Bogiem po uznaniu straty, czyli ja bym to nazwał takie powiedzenie tak dla Boga. Wyjście spoza zamkniętego kręgu cierpienia i spojrzenie w stronę Jezusa cierpiącego na Jego krzyż i powiedzenie, okej, Jezu, Ty się tym zajmij, działaj. To mieliśmy drugi krok. W twojej historii usłyszeliśmy też taką historię wyjścia z cienia. Ja to sobie tutaj zapisałem, czyli takiego wyjścia naprzeciw, otwarcia się na drugiego człowieka, otwarcia się na świat zewnętrzny. To jest ta twoja historia tego niesamowitego entuzjazmu, pójścia do katedry warszawskiej, zaczęcia działania, wyjścia z tej swojej groty takiej serca, wyjścia z cienia swojego ja na rzecz bycia z drugim człowiekiem. To jest trzeci krok. Czwarty krok, nazwałem go pierwsze upadki. Także uznanie swojej słabości jako takiego człowieczeństwa. Tu opowiadałaś tą swoją historię, w którą dostałeś dwóch podopiecznych w hospicjum i to w jakiś sposób cię przerosło. Ale z takim pokorą i szacunkiem do ciebie to mówię. Nie jako twoją słabość, tylko że no faktycznie to jakoś było za dużo, nie? Ale to uznałaś. Więc jest to takie uznanie słabości. I ostatni krok, talent dla innych, czyli ofiarowanie siebie, to tak kościelne słowo, ofiarowanie siebie, ale przekazanie swojego talentu, czyli tej Bożej perły w naszym sercu dla innych. I to jest ten moment, w którym ty zaczynasz doświadczać dopiero szczęścia. Czyli były te pięć poszczególnych kroków, czyli Pan Bóg w twojej historii i to też jest, jak się patrzy na życie świętych, ale też w Piśmie Świętym, na życie osób tam zawartych, historii osób tam zawartych, to mam takie kolejne kroki otwierania swojego serca na tą Bożą miłość, po to, żeby finalnie odkryć szczęście, które jest tuż obok. Prawda?
Myślę, że szczęście może też mieć różne oblicza.
Tak.
Wraz z naszym dojrzewaniem ta miłość w nas ewoluuje, ona się rozszerza, I to szczęście również my różnie pojmujemy, bo może być tak, że szczęściem będzie dla kogoś, nie wiem, wyjazd na Karaiby. I ja w to szczęście też wierzę. Wierzę, bo ono jest jakimś rodzajem szczęścia. Tylko że myślę, że są różne płaszczyzny tego szczęścia. My mówimy o takim szczęściu, który nadaje wartości w moim człowieczeństwie. To znaczy wytycza mi główny cel mojego życia, wzrastania w człowieczeństwie, dochodzenia do zbawienia, uświęcania i zabrania tego wszystkiego już na drugą stronę. Mnie wewnętrznie to interesuje. W tej chwili jestem na takim etapie. Ale to nie znaczy, że te szczęścia poszczególne nie tworzą tego obrazu. On jest cały czas malowany, on jest nieskończony. Oczywiście mam wpływ swoją wolą, swoimi wyborami, jak ten obraz będzie kontynuowany, ale nie wiem, całość zobaczę przed Panem Bogiem na sądzie ostatecznym, ale staram się obecnie bardzo mądrze to znaczy z Panem Bogiem, mądrze to znaczy rozeznawanie, mądrze to pytanie się, nie poleganie na swojej mądrości, nie opieranie się na swoich brakach, czy słabości, czy nie. Tylko dyskusja, rozmowa, jaki kierunek, jaką farbę teraz używamy, żeby ten obraz, który ty wiesz, jak ma wyglądać, żeby on był kontynuowany, żeby on był całością. To nie znaczy, że Pan Bóg moją wrażliwość wtedy niszczy. Absolutnie nie. Ja jestem współtwórcą. I ja jestem dlatego szczęśliwa, ponieważ ten obraz jest istotą moją. On jest mną. I jeżeli ja już wiem, że on jest mną i że on mi pokazał ten obraz, kierunek mi pokazał, to czuję się z jednej strony bezpiecznie, bo wiem, że on wszystkim zawiaduje. On mi przynosi te farby, on dba o to wszystko, ale jakaś część odpowiedzialności wyborów zależy również ode mnie. I to jest też taki troszkę dysonans wewnętrzny, bo z jednej strony bardzo pragnę ufać Bogu, a z drugiej strony wiem, że może niekoniecznie te wszystkie gradianty dobrze dobiorę, w związku z czym nieustanne czuwanie i pytanie. I na skąd szczęście, skąd radość? Z tego czerpania bycia z Bogiem. Z drugim człowiekiem też bardzo często informacje dostajemy przez drugiego człowieka. Każdego, którego spotkam na drodze. To moje serce musi być na tyle aktywne, żeby wiedziało, co ten drugi człowiek ma do przekazania. Żeby ten mój obraz był piękniejszy. I żebym ja spowodowała, żeby jego obraz był również piękny. Tak? Czyli wymienianie się tym tworzeniem. Jesteśmy na wzór i podobieństwo Boga. W związku z czym, jeżeli On nas stworzył, to w nas jest istota tworzenia. I mówię to też jako osoba w ogóle kreatywna, pochodząca z rodziny artystów, gdzie Pan Bóg w moim życiu złączył dwa światy. Świat artystyczny, właśnie tej farby, takiej fizycznej, pędzla i tworzenia artystycznego, poprzez też muzykę, poprzez śpiew, poprzez tworzenie utworów, do tworzenia może chciałam wypowiedzieć, że tworzenia miłości, ale miłości się nie tworzy, miłość jest. Ale przez to, że każdy z nas jest inny, w związku z czym każdy ma inny rodzaj tej miłości. My dopiero wspólnie, wszyscy razem w Bogu się dopełniamy. I to jest ta największa miłość. Miłość, którą dostaje się od Pana Boga, powoduje rzeczywiście coraz większe wyzbycie się siebie. Coraz większe doświadczenie i wiedzę, że jeżeli ja oddam, bo ja już tego doświadczam, ja już widzę te owoce, że jeżeli ja oddam w miłości i otwartości, nawet jeżeli walczę z tym, to na pewno to dobro będzie podwójne, potrójne, trzydziestokrotne, tysiąckrotne. Ponieważ dobro czyni dobro, dobro rodzi dobro. I tak jest z tą drogą. Bardzo się cieszę, że na początku naszego spotkania powiedziałeś o tej otwartości. Ja myślę, że to jest klucz, do wszystkiego, żeby się nie zamykać. Nie zamykać się na początku, ani w środku, ani na końcu. To jest bardzo niebezpieczne dla nas, bo dlaczego się zamykamy? Można postawić pytanie, dlaczego jesteśmy zamknięci? Nie dlatego, że chcemy. Zamykamy się, bo otwartość kosztuje. Ktoś może przyjść z nożem i ten mój obraz sobie pociąć. Może wylać na to herbatę. I cała moja praca wydaje się bez sensu.
Albo odrzucić moje piękno, co bywa bolesne.
Albo odrzucić moje piękno. A odrzucić moją twórczość. Ma nie odrzucić. Nie? Jako istotę. To jest bardzo bolesne. I powiem szczerze, że im więcej się daje, tym większa musi być praca na to, żeby się nie zamknąć, ponieważ to jeszcze bardziej boli. To nie tak, że my się do tego przyzwyczajamy, bo jak się przyzwyczailiśmy, to znaczy, że już jest jakaś, no w jakieś ramki siebie wsadzamy. Nie możemy się do tego przyzwyczaić. To jest zawsze żywe, ból jest zawsze żywy. To jest rodzaj cierpienia. Czy ja go przeżywam? Ja go przeżywam. Każdy go przeżywa. Cierpienie jest wpisane w nasze życie. I co my z nim zrobimy, czy się nauczymy przebywać z tą codziennością, niecodziennością, to jest nasze zadanie. I tak jak powiedziałeś o świecie, który nam serwuje zupełnie inny obraz, fałszywy obraz. Nikt całe życie pięknie nie wygląda, chociaż wygląda pięknie, może wyglądać jako człowiek, człowiek duchowy, ale ciało się starzeje, ciało ulega zniszczeniu. Pracując z chorymi, wręcz namacalnie mamy to non-stop przed oczami. Pytanie, co z tym zrobimy, jeżeli widzimy taki obraz fizyczności? Tu trzeba się odwoływać do pewnych narzędzi, trzeba mieć jakąś wiedzę, co z tym robić, gdzie się napełnić, jak wypełnić te braki. Jesteśmy w cielesności, tak jak Pan Jezus wszystko przeżywał, to, co jest związane z człowieczeństwem. Więc no może tak to ujmę.
To, co mówisz, też jakby może być bliskie naszym słuchaczom, odwołuje się do tego, co powiedziałeś o tej otwartości i w związku z tym też tymi potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami tej otwartości, na przykład odrzuceniu i tak dalej, bo może tak być nawet w relacji, że ktoś z ręką na sercu coś proponuje, a druga strona to po prostu odrzuca, mówi nie teraz i to boli. I to jest jakieś mikrozranienie i jest wtedy taka pokusa, żeby się schować, już więcej nie pokazać samego siebie, a po prostu ta druga osoba jest grzeszna, w tym sensie też słaba. Tysiące powodów od takich z premedytacją jakiejś takiej złości, bo po prostu taką nieuważność. Jest w tym taka pokusa, schowam się, już się nie otworzę, już nie poproszę, bo nie chcę być 77 raz zraniony, zraniona, a jednak Pan Jezus mówi, zawalcz, otwieraj się, to jest twoje powołanie, przynajmniej ta część w relacjach damsko-męskich, gdzie Bóg chce wieczorem uzdrawiać, a z rana zapraszać, dobra, znowu się otwórz, do takiego momentu, aż ta druga osoba przyjmie tą moją otwartość, ale bywa to trudne, prawda?
Tak, ja myślę, że dotykamy bardzo ważnej kwestii, przebaczenia. Że brak przebaczenia powoduje w nas bloki i one potrafią nas infekować przez całe życie i taki chwast w nas wzrasta i blokuje. Cały czas mówimy o tej otwartości. Brak przebaczenia powoduje właśnie ten taki niezdrowy dystans do rzeczy, w których ja nie chcę być zraniona, ale w których również nie będę zraniona, ale też nie otrzymam następnych zadań. Moje serce nie może się rozwijać. Więc ten paradoks, że żeby się rozwijać, ja muszę wiedzieć, że to jest wpisane w rzeczywistość rozwoju i no nie emocje, nie jakaś zatwardziałość serca ma tutaj się panoszyć, tylko ten wyznaczony cel, że moim celem jest właśnie co jest i co powinnam robić właśnie, żeby przebaczyć, tak, żeby nie wiedzieć, gdzie są te słabe punkty we mnie, które no, mnie blokują w jakiś sposób. Wracamy do tej otwartości cały czas. Bo czym jest otwartość? Otwartość, mówimy teraz o chorych, ale i też w stosunku do innych ludzi. Jest to moim zdaniem taka przestrzeń, która przyjmuje człowieka w wolności. W wolności to znaczy ja rozczytuję ciebie. Patrzę na twoje pragnienia, patrzę na twoje życie, czym żyjesz, czym się interesujesz. A jeżeli pozamykam te furtki, to nawet jeżeli ja tego nie wypowiem, a będzie to w moim sercu, to ty to będziesz czuł i będziesz reagował na to odpowiednio. I to są właśnie te reakcja, akcja, akcja, reakcja i tak dalej, i tak dalej. Może podkreślę to, co tak bardzo wybrzmiało w moim stosunku do chorych i to, za co im bardzo, bardzo gorąco dziękuję, że jeżeli ktoś jest bardzo ciężko chory, to tam nie ma miejsca na fałsz, na nieprawdę. Człowiek nie walczy o siebie. Człowiek podlega cierpieniu, bólowi, który jest większy niż jakieś kalkulowanie. Sprawy stają się proste. Życie staje się proste. Wybrzmiewają najistotniejsze rzeczy. Więc tak naprawdę to ja jestem uczniem w tej szkole. To nie ja przychodzę pomagać. To ten chory mi pomaga być człowiekiem. Nie ma miejsca na eutanazję. Nie ma miejsca na aborcję. Musi być miejsce na człowieka. Zdrowego, chorego, każdego. Bo po to jesteśmy. I to jest też ciekawe, że chorzy mają taki zmysł, taką intuicję wewnętrzną serca, że oni rozpracują każdego mikroskopijnie. Moja pani doktor Barbara Sikora, która kształciła mnie w opiece pielęgnacyjnej, bardzo ci, Basiu, dziękuję za to, za ten rok nauki i ocean wiedzy. Dziękuję ci również, że nauczyłaś mnie uczyć się, jak opiekować się chorym, na co być wrażliwym. Wiedza merytoryczna i duchowa, wszelka. Powiedziała taką ciekawą rzecz, że jak pójdziesz do chorego, to on ci powie, kim ty jesteś. I to jest prawda. Chory jest lustrem dla drugiego człowieka, ponieważ żyje w tej samej przestrzeni, ale w innym ruchu, właśnie takim spokojniejszym, w takim ruchu, którego nam brakuje. Brakuje nam ciszy, brakuje nam spokoju, brakuje nam zastanowienia. On do tego prowokuje. On te rzeczy ma przepracowane w sobie. Mhm. I to jest też ciekawe, że często chorzy, ciężko chorzy, gdzie czują, że najważniejszy moment życia tak naprawdę ich się wydarza. My myślimy, że ten człowiek już do niczego się, możemy tak myśleć, nie nadaje. Tak jak powiedziałeś, że to stracone życie, stracony czas, po co? Myślę, że to jest bardzo ważny etap w ich życiu. Śmiem powiedzieć, że najważniejszy. Ci znawcy, których miałam szczęście poznać w ciągu tych lat zastanawiania się nad powołaniem, nad hospicjum, często mówili, że właśnie w tym ostatnim okresie człowiek chory przeżywa największą dynamikę swojego życia. Przekopuje największe rowy. Dzieje się tam niesamowicie dużo, często niewidocznie dla oka. Do tego świata trzeba być zaproszonym, ale też to zaproszenie przyjąć i z wielkim sakrum po tej głębi ich stąpać. Każdy chory wyczuje, co niesie człowiek wchodzący do jego pokoju. Mnie to fascynuje. Fascynuje mnie rozczytywanie człowieka, który nie mówi. Który jest. Który potrzebuje obecności. Mówiliśmy o tej obecności i bliskości. człowiek, który reaguje na to, co jest we mnie. Ja reaguję na to, co jest w nim. Niesamowita historia spotkania. Anikę, która zmarła na chorobę SLA, traktuje osobiście po wielu latach dążenia do rozeznawania, medytowania, pytania się. W końcu w dojrzałym wieku jestem zaproszona zupełnie do nowych rzeczy, zupełnie nowego zawodu wręcz. Dziękuję Anice za to, że moim zdaniem, w moim odczuciu, stała się kamieniem węgielnym dla naszej fundacji hospicyjnej. Dla fundacji, która właśnie zmierza w kierunku bycia z najuboższymi, z najtrudniejszymi sprawami tego świata. Wtedy, kiedy wydaje się, że nie ma żadnej szansy, że drzwi wszystkie są zamknięte. Chcielibyśmy pracować nad tą otwartością, przede wszystkim nad swoją, ale też nad otwartością chorych, którzy przez nasze błędy i nasze złe postępowanie, oni się zamykają. Oni swoją głębię mają, ponieważ są zupełnie na innym poziomie niż my, ale oni się zamykają poprzez nasze zamknięcie. Chciałabym współpracować z rodzinami, które potrzebują właśnie też wyciągania tej duchowości wspólnej, gdzie oni nie mają ani czasu, ani siły na to, żeby wejść głębiej. To jest ten pierwszy etap, którego dotykałam z moją mamą. Że wydawało mi się, oczywiście na tamten czas zrobiłam wszystko, co mogłam. Nie mam wyrzutów sumienia, że czegoś nie zrobiłam, bo po prostu małe dziecko nie może mieć wyrzutów sumienia, że stąpa i się przewraca i nosi pieluchę i jeszcze nie sięga do tam, gdzie trzeba. Ale dorosłość zobowiązuje. To znaczy, jeżeli my stajemy się dojrzali, dorośli, nie możemy uciekać od odpowiedzialności. Nie możemy udawać, że ciągle mamy pieluchę. I to podobnie jak z tą otwartością. Na dojrzałość też się otwieramy. Wyzbywamy się swojej wygody na rzecz innych. I tu jest to szczęście. Ja jestem powołana, tak mi się wydaje, tak rozeznałam, do pracy z chorymi. Zostawiłam wszystko. Zostawiłam świetne zarobki. Zostawiłam swoje wspaniałe hobby fotograficzne, projektowe. Zostawiłam strategie kosmetyczne w wielkich firmach. Zostawiłam chór, ponieważ już był taki moment, że zajęcia związane z moim przygotowaniem do założenia fundacji potrzebowały tyle czasu, że nie mogłam już rozdzielać serca na tyle rzeczy. Zostawiłam również rodzinę na rzecz rodziny hospicyjnej. To znaczy, pomimo, że całe życie pragnęłam mieć dzieci, męża, tworzyć rodzinę normalną, taką normalną, w sensie rodzina zakonna też jest normalną rodziną, ale taką, kiedy człowiek spotyka drugiego człowieka i chce tworzyć rodzinę i dzieci. Od 16 roku życia już sobie wyobrażam, że będę miała co najmniej trójkę dzieci. Nie mam dzieci, nie jestem mężatką. Część swojego życia poświęciłam na poszukiwanie męża i zastanawianie się, tak, czy to dobre wybory i tak dalej. Popełniałam dużo błędów, ale w momencie, kiedy dojrzałam, Pan Bóg długo czekał na mnie. Dojrzałam do tego tematu hospicyjnego. Naprawdę zostawiłam wszystko. I pragnę być z chorymi, pragnę ich rozczytywać, pragnę im towarzyszyć, pragnę towarzyszyć im i rodzinom i tworzyć takie domy, w których przede wszystkim będzie słowo jestem.
Piękne. Chciałbym rozwinąć ten temat tego hospicjum, Ale zanim do tego przejdziemy, nazwijmy to takim drugim panelem naszej rozmowy, zostawię naszych słuchaczy z czymś. Z tym, o czym opowiadasz, Ewa. O tym, że pełnia człowieczeństwa rodzi się też w cierpieniu. Twoja historia i to, co możesz doświadczać w pracy z ludźmi, opiekując się z ludźmi terminalnie chorymi. Też, że warto być otwartym, pomimo różnych trudów, cierpień, bólu, które z tym przeżywamy. Ale nade wszystko chciałbym zostawić naszych słuchaczy z tą twoją wewnętrzną radością. Z takim przekonaniem i komunikatem, że można też być tak szczęśliwie wewnętrznym jak ty. I to, co twoje życie zaświadcza, że to wszystko zaczęło się od owej otwartości. Od wyjścia z samego siebie, od wyjścia ze swojego wewnętrznej groty, komnaty i powiedzenia jakoś Bogu tak. Każdy może różnie to powiedzieć. Ty powiedziałaś po swojemu. Czyli można to szczęście odnaleźć, jeśli się wreszcie zdobędzie na to, aby wyjść na zewnątrz.
Zostawiamy słuchaczy. Bardzo Państwu dziękuję za to, że towarzyszycie mi w tej chwili. To jest bardzo ważne dla mnie. I chciałabym zacytować te słowa, które są franciszkańskie dla odmiany, aby być narzędziem Twojego pokoju.
Dziękuję, Ewo, za Twoje odpowiedzi. Dziękuję też słuchaczom, że byli tutaj z nami. I zapraszam za tydzień na następny program, gdzie będzie można usłyszeć dalszą opowieść Ewy o tym, jak miłość spotyka się z cierpieniem i w sposób twórczy czyni dobro. Zapraszamy.